Hello! Mój drogi, witam ciebie serdecznie. W jakiej strefie my jesteśmy w Warszawie?
CET.
Jakiej?
CET.
CET?
CET.
Dobrze.
Central European Time, ale nie wiem, czy o to pytasz.
W sensie pytam o te covidowe strefy.
A, strefy covidowe? A nie, to chyba jesteśmy jeszcze na ten. Myślałem, że pytasz o strefę czasową. My jesteśmy w strefie żółtej? Białej? Tęczowej, nie, tęczowej.
Powiem ci, że jeszcze jedna rzecz a propos Warszawy. Bardzo dużo flag macie na... Bardzo dużo flag...
Podoba mi się, jak Niemcy przyjeżdżają do Polski i mówią w Warszawie per macie.
Tak, ja ciesz się w ogóle, że przyjechałem.
No wiem, no.
I że wszedłem
Wydawaj te mareczki.
Wszedłem nieuzbrojony. Nie, ale macie bardzo dużo flag tutaj na elewacjach budynków. Widzę takie bitwy niemalże, wiesz, na blokach czasem.
Ale że
trzy biało-czerwone flagi kontra jedna tęczowa flaga.
A wiesz co, ale ja myślę, że to jest chyba powstanie warszawskie. Jest tak, przez 63 dni wiszą flagi tak, żeby tam każdy dzień hekatomby historycznej tak no. Podkreślić, wywyższyć. Więc to po
tak?
Tam...
Tak?
Tak. Tak myślę, że tam po 2 października to wszystko znowu idzie do prania.
No, ja myślę, że nie, że to nie jest wszystko, mój drogi. Myślę, że to nie jest wszystko.
Myślisz, że tak? Że to jest,
tak.
Że to płomień?
No nie wiem, takim... Przepraszam, ale takim Kaczyńskim trochę powiedziałeś. Że to powstanie, że to nie, że to nie ten. Nie, ja nie mówię tylko... Wiesz co, powiem ci, że tak 10 ostatnich lat to i hymn, i flagi, to tak... zebrzydziło mi w tym kraju. Polityka, no. Hymn, flagi, nie wiem. Ja mówię też...
Flagi.
Wieszanie tych kolorowych flag to też nie jest... To też nie jest droga. Nie wiem, takie się... Ja się zastanawiam, czy jestem
Co jest drogą? Co jest drogą? Co jest prawdą, a co jest...
Nie,
co jest życiem?
Dobrze. Mój drogi, co było pierwsze? Zastanawiałem się przed chwilą.
Tak.
Muszę to dokładnie zapisać. Czy pierwsze było... Nie, dobrze. Nie ogarnę tego. Bo nasze babcie, mamy, przynajmniej moje, mówiły, że nie można marnować jedzenia.
Tak, to prawda.
I żeby wszystko użyć. Więc zastanawiam się, co było najpierw. Czy najpierw była bieda, czy najpierw była kuchnia?
Ponieważ bieda.
Bieda, dobrze. Czyli bieda przed kuchnią. Bo kuchnia to jest... Z biedy się wzięła, nie? Popraw mnie.
Z biedy?
Z biedy.
A kuchnia się wzięła z biedy?
No, z tej biedy na przykład, że nie można marnować rzeczy. Więc masz różnego rodzaju rzeczy, patrzysz na nie, co z nich zrobić i robisz z nich kuchnię. I tworzysz potrawy. Kuchnia chłopska, okay. Tak?
No,
kuchnia włoska, wielka kuchnia włoska to kuchnia chłopska jest. Większość tych kuchni, nie? To z takiej chłopskiej. Może poza
no
francuską. Przepraszam najmocniej.
No nie, ale...
Dawaj.
No oczywiście, że to ma jakiś... Jest, że tak powiem, z gminu to wszystko przyszło, no. Potem się tylko zaczęło kandyzować, robić kołderki, kardamonu dosypywać, no wiesz, no chłop w Prowansji, myślę, że tam zimnioki jadł, no. Pomidory. Tam świnkę zabił, ale że to się potem... wiesz, bułkę przez bibułkę to się zrobiło dopiero potem.
Pozostając w temacie kulinariów, czy też ty jesteś takim sommelierem tutaj, bardziej niż ja, ale ja też takim małym jestem. Czy mnie śmieszy to, jak koszykarze odkryli wino? Codziennie na Hoops Hype Rumors, taka, wiesz, strona z informacjami, codziennie zdarza mi się przeczytać artykuł o tym, jak to ja tutaj wino... Teraz zakładam tutaj swoją winnicę, teraz ja będę sprzedawał teraz wino. Siedzieliśmy po meczu i piliśmy wino z trenerem. Nie, ja spokojnie sobie lampkę wina.
Czy picie wina wśród czarnoskórych to jest coś takiego, to jest kulturowe? Nie jest chyba. Co piją czarnoskórzy? co pije tak zwana gangsta. Oni, mam wrażenie, że oni jednak...
Co ty od razu robisz z murzynów gangsterów? A co ty od razu gangsterów z murzynów robisz, no?
Tak, no nie, ale tak to może. No, ale...
Czy ja mam flagi zacząć wieszać w tym mieście?
Czarne.
Na Wawerze?
Na Wawerze.
Nie, dobrze. Nie, po prostu ja już o tym winie.
Nie, ale przepraszam, nie. Jaki jest trunek czarnoskórych? No tak w sensie no, kulturowo. Co oni piją?
Ale JJ Redick. Ja nie mówię tylko o czarnoskórych. JJ Redick. Greg Popowicz.
No ale to są raczej już koneserzy smakosze.
A, to ci są smakosze, a tamci nie są.
No wiesz...
JJ Redick,
Z tej takiej opowieści o kuchniach, restauracjach, miejscach, w których lubi być, uczynił pewnego rodzaju fetysz ludzie...
Ale JJ Redick?
Tak.
No, tak. Redick, mówisz o Redicku.
Redick.
Popowicz o też. Popowicz to od dawien dawna o tym winie.
Teraz... Są ludzie, którzy, dla których to jest ważniejsze niż gwiazdki Michelina, to jest to, co powie Redick, gdzie pójść zjeść na przykład żeberka, albo gdzie...
Powiem ci, że to śmieszne jest, jak koszykarze gadają o winie. Szczerze, naprawdę. To nie jest temat, na którym oni się znają, a czasem już rozmawiają, nie, jeszcze takiego paluszka brakuje tam na końcu.
Ja wiem, ale co to, ale wiesz, to jest pytanie, co to znaczy znać się na winie, no.
O Jezus. To masz dzisiaj taki temat, już byliśmy w życiu i co to znaczy znać się
No nie, ale myślę, że znać się na winie, to znaczy dużo wina wypić, no, być tu, być tam.
No, bo to też jest takie, nie? Bo to też jest takie zabawne sformułowanie, znać się na winie, co to znaczy, nie?
Tak samo być, no, znać się na sztuce, no co to znaczy?
Transcendent dzisiaj dotykamy absolutu.
Znaczy wiesz, żeby się znać na winie, trzeba tego wina trochę wypić.
Ja właśnie myślę, że oni nie wypili tego wina tak dużo.
To na pewno.
Na Prowansję robią drugą. No nie wiem, co? Ty mi powiedz.
No nie, no, w sensie, no, trzeba trochę tak, wiesz, nie wiem, jak ja bym się chciał tak wejść w wino, no to bym tak najpierw popatrzył na mapę i zobaczył, skąd wino jest. No i patrzysz, one tam z Francji, z Włoch, z Hiszpanii, potem patrzysz na Nowy Świat, gdzieś i jesteś w Argentynie, jesteś w Chile, patrzysz trochę na swój własny rynek amerykański, kalifornijski, potem zaglądasz gdzieś tam pod ten Sandomierz, pod Zieloną Górkę, wybierasz, użysz się trochę tych szczepów, wiesz mniej więcej, gdzie są jakie szczepy, potem w poszczególnych państwach uczysz się poszczególnych, nie wiem, no, dolin czy tych regionów, no i potem zaczynasz z tego regionu, zaczynasz wyciągać sobie jakieś te, potem zaczynasz się użyć trochę roczników, wiesz, że Rioja 2001 to była najlepsza Rioja.
Notować.
Zaczynasz kupować butelki i te butelki już nie pijesz, tylko na nie patrzysz. Szukasz jakiejś dobrej okazji, żeby sobie otworzyć butelkę i się delektować i się zastanawiasz, czy to wiesz, co czujesz na języku, ale na koniec dnia sprowadza się do tego, że trzeba się tego po prostu dużo napić. No i tyle, no to znać się. No znać się to powiedzieć, no, to mi smakuje, to jest okej. Okay. W 93 to Bordeaux było lekko kwaśne. A zwłaszcza to Saint-Emilion, ono było kwaśne.
Powiedział w ostatnim podcaście JJ Redicka, Mason Plumlee. I zapraszamy Państwa do kolejnego podcastu z winem. Wino w NBA dzisiaj. Naszym gościem jest...
W następnym odcinku powiemy...
Kyle Kuzma. Kurwa.
Opowie o kozim mleku.
O kozim mleku będzie peorował dla Państwa LeBron James.
To więc rozumiem, że...
Anthony Davis o skwarkach. No. Dobrze, zostawmy ich, ale powiem ci, że mnie to bawi.
Nie jestem wielkim winiarzem, żadnym nie jestem.
Od razu mówię, żadnym nie jestem, więc też nie patrzę na to, wiesz, z jakiejś, nawet z tarnicy na to nie patrzę, nawet z górki szczęśliwickiej nie patrzę na nich. No może trochę patrzę na nich z Górki Szczęśliwickiej, przyznam. To przyznam. Z Górki Szczęśliwickiej trochę na nich patrzę i mnie to trochę bawi. Odkrycia XXI wieku. Wino.
Ale tam myślisz, że to jest LeBron, że to jest Wade, że to od tego przyszło? Wiadomo,
antropologia wina w NBA. Kto zaczął? Popowicz tam miał takie tradycje zbierania ludzi, wiesz, przy winie. Potem mieliśmy tych naszych winiarzy, gdzie oni? W Miami tak pili, nie? LeBron i Dwayne Wade.
Co pijacy tam przecież.
Pili, aż ich San Antonio po nich przeszło w 2014 roku, wszyscy starzy byli. Się czasem zastanawiam, wiesz, jak oni tweetują te rzeczy, się czasem zastanawiam, na ile to jest po takim zejściu z wina, taki rauszyk, wiesz, taki jestem troszeczkę nerwowy, obudziłem się następnego dnia, dzień wcześniej piłem. Poranki z LeBronem. Jebany policjancie. Przepraszam.
Jeżeli ja się mogę podzielić swoją refleksją po winie, to zwłaszcza po winie czerwonym, że jak się budzi, to ja powiem się, że ja się nie najlepiej czuję, tak coraz gorzej się czuję po czerwonym winie. Tak jakbym wypił, powiedzmy, 3/4 butelki wieczorem, albo nawet butelkę wieczorem, to rano jestem, nie mam, że tak powiem, przyjemnych odczuć takich, wiesz, gastrycznych.
Jesteśmy z tobą trochę tutaj, przynajmniej tak. Ja.
Czuję taką lekką zgagę i taką, wiesz, taki niesmak pozostaje. I powiem ci, że jesteś przez znaczną część dnia jesteś taki rozdrażniony. No.
Tak, jest takie lekkie rozdrażnienie, ale proszę się nie martwić.
Ono mija.
Ono mija i spokojnie wpływamy jogą do wieczoru, gdzie możemy zasmakować kolejnej butelki Raptor, tam bla 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 bla, Chateau, czy tam chuj wie co.
Côte de Ron.
Jest z nami dzisiaj duch Kobe'ego Bryanta.
Kurwa, mać.
Ćwiczenia jogi poprowadzi Nikola Jokić. Nie, no pięknie, dobrze. Okej, okay, witamy.
Okay.
Dobrze, potem się denerwuję, że wiesz, że gwizdków nie dostaję.
No, dziwisz się, pismo napisał. List wysłał.
Listy wysyłane są. No, te historie są, te historie są. O ile po tym pierwszym meczu, gdzie oni się po nich fizycznie przeszli i tam było troszeczkę, pamiętam, Mike Malone miał trochę pretensji, że tam może, że on musi zobaczyć raz jeszcze, ile tam fauli było w drugiej połowie chyba jeszcze raz, to tam napisałem mu, on to przeczytał, potem pisał, ale to co chciałem powiedzieć, no to tu w tym, znaczy, wiesz co, w tym drugim, trzecim meczu, a wiesz co, z LeBronem tak to jest, nie wiem. Zaprątałem się, co chciałem powiedzieć. Bo tak jak napisałem dzisiaj w wake-upie, my się nie zgodzimy w tym temacie. No, te gwizdki, które dzisiaj dostawał, no,
czy był... Ale co myślisz, że tak próbowali mu,
znaczy, ja powiem tak, on jest ewidentnie graczem w tej serii dodatkowym. W sensie jest w głowach sędziów to, że Frank Vogel tam wysyłał listy, tam nie, Mike Malone też jakieś listy pisał, że LeBron o tym gdzieś tam wspominał, przebąkiwał. I te zachowanie LeBrona od początku tego meczu, gdy wchodził pod kosz, szukanie takiego, sprawdzanie, czy listy dotarły, bo nie dostaliśmy z Poczty Polskiej, kurwa, raz jeszcze SMS-a z powiadomieniem, że dotarły, więc czekał na to, czekał i to, wiesz, ja widziałem, jak on szedł na linię bez faulu, na przykład tutaj, w tym meczu, dwa razy. Minimum. Widziałem też, jak nie dostał gwizdka, nie dostał faulu, wkleiłem to też. Więc w jedną, w drugą stronę. Czy był faul w kluczowej sytuacji LeBrona na Jamalu Mareju? Było trochę piłki, ale było więcej ręki.
Było więcej ręki.
Przy tym 105-102.
Tak.
Ale potem Jamal Murray zaraz jakieś też... gwizdki się dostaje, się nie dostaje, wiesz, są błąd sędziów, błąd nie sędziego, no, więc to też jest tak... Wiesz, jak niektórzy mówią czasem, o, my byliśmy 20, wiesz, oni oddali 48 rzutów wolnych, a my 28 rzutów wolnych, to czasem jest tak, no bo po prostu tak było w tym meczu, no. I tyle, to te statystyki, ja tych statystyk zawsze nie lubię, jak ktoś mówi, że oni oddali 20 rzutów wolnych więcej niż my, o, to znaczy, że sędziowie byli na nich. Nie, bo czasem ktoś gra bardziej agresywnie, ma specjalistów od wymuszania fauli, a czasem ktoś nie ma. Dobra, powiem ci, robię zupę ze słów, ale zepsuł mi wpływ LeBrona Jamesa ten mecz. Wpływ LeBrona Jamesa na ten mecz, na gwizdki sędziów.
To płakanie.
Zepsuł mi trochę, no bo on płakał w tym meczu. Ja go nigdy nie, ja go całą karierę nie krytykuję za to, że płacze, ale tu płakał w tym meczu. Mi się to nie podobało.
To takie rozłożone ręce i to taka skrzywiona buzia.
Się ratuje tym, bo wiesz, Jamal Murray gra lepiej od niego w tej serii, czy nie? Nie wiem. Patrzę.
Spokojnie, nie róbmy Kanadyjczyka, Olimpijczyka. No chwileczkę. Miałem się zapytać, czy jesteśmy świadkami narodziny gwiazdy.
No tak. To się dzieje od pierwszej rundy. Mm. Takiego pana Grojka, pamiętasz?
Pana Grojka.
No to ma słag. Wiesz co, jaka jest tajemnica tego, bo próbuję dotrzeć do tego. No to pierwsza rzecz jest taka, że on gra na tych samych koszach co drugi dzień.
Okej.
Więc jest regularny. To jest człowiek, który, przypomnę, pisałem o nim rok, o Boże, to było tak dawno temu, półtora roku temu prawie, w tym pierwszym meczu San Antonio, że jego ojciec, ten Świrus, ten wiesz, on też był ojcem Sereny Williams, to jest ten sam ojciec, to jest Jamala Murraya, on jeszcze...
Samo nasienie.
Tak, on jeszcze kilka innych karier tutaj tych dzieci złamał. Tak.
Albo złamał.
Shirley Temple kiedyś próbował, ale mu nie poszło, później ona się szybko zatraciła, chyba w winie, nie? Czym Shirley Temple... Skończyła.
Tak.
Coś tam było. W każdym razie on miał taką rzecz, że, znaczy to, taką rzecz, takie zachowanie, że jak wychodził na spacer z małym Jamalem, wiesz, taki mały Jamal w wózeczku, jeszcze piłki nie kręcił Jamal na ręku, jak miał tam, nie wiem, na paluszku, jak miał tam kilka miesięcy, to stawiał ten wózek obok boiska do koszykówki, żeby Jamal Murray nasiąkiwał.
Tak, wąchał piłkę.
Słyszysz ten, no? To. Więc o to chodziło, żeby się potu męskiego nawąchał. I więc on od małego był trzymany za uszy jak, nie wiem, Lonzo Ball, nie wiem, LaVar Ball, tego typu. Więc to jest człowiek, dla którego rutyna i regularność są strasznie ważne. No więc teraz tutaj może utrzymać w spokoju tą swoją rutynę i regularność, ponieważ gra co drugi dzień. I to raz, to myślę, że to jest odpowiedź, dlaczego trafia 48% za 3 na 8 próbach na mecz. To jest rekord w historii NBA w playoffach. Po tylu meczach, to spokojnie. Stephen Curry najwięcej, chyba 42% w historii, w karierze, w playoffach w jednym sezonie. A druga rzecz, tam się doczytałem, już dwa razy o tym wspominał, on, mój drogi, w trakcie dnia, o żadnym winie nie słyszałem u Jamala Murraya, on sobie, mój drogi, wyobraź teraz to, w trakcie dnia jest w stanie zrobić 5-godzinną drzemkę. Ten człowiek przesypia całe dnie.
No to, czyli się dobrze restuje, no. A?
Restuje się po prostu bardzo dobrze. Jest świeży, nie myśli, pewnie przez te 5 godzin, które śpi, wiesz, ile drzemka, to godzina, dla koszykarzy, nie wiem, ile tam trwają, niektórzy 2, tam słyszałem 3, niektórzy, dobrze. Ale te 5 godzin to są 2 godziny mniej, żeby wejść do internetu i nie wiem, poczytać o różnych rzeczach, które mogą cię wkurzyć. Ostatnio internet na tym polega, że wchodzisz do internetu, żeby się wkurzyć. I taki jest dosyć spokojnie, bezwiednie, myślę, że na pewno gra na poziomie LeBrona Jamesa w tej serii. Dla tych oczu tutaj. Myślę, że to jest zupełnie niezły poziom, a też mam wrażenie, no nie wiem, to nie jest temat, nie? Jeszcze, że LeBron no trochę taki zdziadziały w drugich połowach jest. Tam są teorie o tym, że może zmęczony jest, może to nie dla niego to wszystko jest. Nie wiem. No nie wiem, jakoś po prostu nie wyrasta ponad to.
Zdobędzie tytuł i wszystko mu wybaczymy, nie będziemy tego pamiętali. Oczywiście tak. My tu w palmie oczywiście będziemy wyciągali, że
on już wtedy...
Pamiętasz, będzie tak w 2032 będziemy pamiętać, ale pamiętasz, kiedy to się zaczęło? W Bomblu, w trzecich, czwartych kwartach 2020. Mhm. Wtedy LeBron, widzieliśmy, że on wtedy zaczął się staczać. To pewnie przez to wino. Mhm.
Kilka akcji Jamala Murraya w tym meczu było. Nie,
nie, to jest taka umiejętność tworzenia czegoś z niczego. To jest taka zupa z gwoździa po prostu, wiesz.
On się w ogóle niczym nie przejmuje, on tak gra.
Nie,
absolutnie. On jest na poziomie pewności siebie. Tak, on jest na poziomie pewności siebie top ten gracza NBA. Tak gra, jak top ten gracza NBA teraz. To jest to. Tak. To trwa już długo. Musimy się przyzwyczaić może do tej nowości, że gdy będziemy przychodzić w kolejne playoffy, to będziemy już o Jamalu Murrayu myśleć jako playoffowy gracz.
No wiem, ale to może mu złamać karierę.
Myślisz? Będziemy zawsze się wracać do tego bombla, gdzie był taki super efektywny.
Będzie walczył jak z trenowanym Mitchellem, że będzie robił to, co robił w tym meczu, że będzie miał mecze na 40-50.
Game 7, 40 w Game 7 z Clippers, przypomnę.
Tak.
No. No, tak, no tak, no a tu i będziemy się wracać zawsze, to nie jest Jamal Murray z bombla, bo Jamal Murray w bombli. Jamal Murray będzie próbował później rozpuszczać COVID-19 w szatniach, żeby stworzyć kolejny bombl.
Bo to jest trochę ten kazus tego Olega Salenki, który pamiętasz strzelił, tak. Ile,
nie,
5 bramek?
6, 7, 5, 4, 5, 5, 5, z jakąś afrykańską drużyną, chyba z Kamerunem, nie?
Kamerunem.
Kamerun tak ssał w kolejnych mistrzostwach, no.
I potem jak, wiesz, jak przechodził z klubu do klubu, to wszyscy oczekiwali, że on powtórzy w każdym meczu ten wynik, a przecież nie każdy jest Robertem Lewandowskim. Zresztą, notabene, nie wiem, czy świętowałeś 22 września 2022 roku piątą rocznicę wbicia Wolfsburgowi 5 bramek. Czy obejrzałeś?
Nie. Czytałem za to o pani Annie Lewandowskiej.
Tak, przez
2 dni ostatnio czciłem. Dowiedziałem się, że jest jakaś pani, która się nazywa Maja i która krytykuje celebrytów za to, że celebryci, znaczy wytyka, szuka jak to celebryci się śmieją z tego, że ktoś jest gruby. Tak, tam była taka aferka z panią Anną Lewandowską i z panem Nergalem, który się śmiał z grubych. Ja powiem ci, że z tych wszystkich takich rzeczy, żeby się z kogoś nie śmiać, próbuję się nie śmiać, w Palmie to zresztą znakomicie słychać, to z grubych mi się najłatwiej śmieje. I nie dociera do mnie ta teoria, że skąd wiesz, może on jest chory.
Może jest chory, może Hashimoto.
Nie wiem, ja się zawsze z grubych śmieję, nie wiem, jakoś nie uważam też tego za jakąś moją najpiękniejszą z cech charakteru, ale jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że czasem warto się ruszyć. Dobrze, w każdym razie, więc ja jestem z panią Anią Lewandowską.
Łakomstwo jest jednak straszną przy taką słabością człowieka.
I kota też.
No, okej. Ale może to skąpstwo właściciela.
To jest ta dyskusja, która się dzieje w tym gospodarstwie.
Może trzeba kotu zadać to pytanie, co było pierwsze, bieda czy kuchnia? Miau!
To był jeden z bardziej inteligentnych momentów tego podcastu przed chwilą. Dobrze, kot śpi, bo co ma robić? Koty to mają proste życie. Jeść, spać i zesrać się.
Ja pierwszy raz, muszę ci powiedzieć, że człowiek to jest bardzo takim... Zaskakuje go czasem przyroda, rzeczywistość, to co go otacza. Takie rzeczy, które wydają się być, wiesz, taką codziennością, a nagle człowiek tak zostaje skonfrontowany i tak mówi, o Boże, to tak wygląda? Słuchaj, po raz pierwszy widziałem...
Denver Nuggets?
Nie, defekującego kota ostatnio. Szedłem taką wąską... Posłuchaj, ale szedłem taką wąską ścieżyną, no i ten kot był odwrócony do mnie tyłem, no i, że tak powiem, oddawał się tej skończonej przyjemnej czynności. I nie było tak głupio, mówisz, przeszkodzić. No ja tak sobie myślałem, jakby mnie tak ktoś w lesie zaskoczył, by tak wyszedł na mnie. No i tak, wiesz, w jakiejś takiej, nie wiem, w takiej empatii dla tego stanu, w którym ten kot był, no tak stałem jak taki kretyn, tak czekałem, aż ten kot wreszcie skończy.
Ja odwracam głowę, jak psy srają i robię to dlatego, żeby pies się nie denerwował.
Szacunku. Nie, ja szacunku. Też tak robię. Ale ponieważ było to pierwszy raz, kiedy to widziałem, to tak, wiesz, no, nie potrafiłem odwrócić wzroku. Ale ponieważ kot mnie nie widział, więc wiesz, miałem wrażenie, że on nie czuje tej presji mojego wzroku. No i tam wszystko sobie tam poleciało. I kot skończył, tam troszkę się tak otrzepał. I potem zdarzyło się coś, co było dla mnie absolutnie takie fenomenalne. Ten kot zaczął
zbierać
łapą w piasku. Tak. Nie, zaczął tak faktycznie, wiesz, z takim pietyzmem, nabożnością wręcz, zakopywać. Ja byłem po prostu oniemiałem.
Tak, bo trzeba sprzątać po sobie. To taka lekcja, którą dostajemy od kotów. No.
Ale ja bo naprawdę byłem w ciężkim szoku, że to rzeczywiście, że nagle zrozumiałem tę ideę tej kuwety, tego piasku, że ten kot faktycznie po sobie sprząta.
I to idea kuwety jest piękną ideą, to, że ile one, jak powiedziałeś, pietyzmu, ile starań wkładają w to, jak cierpliwie to robią.
Tak.
Problem idei kuwety polega na tym, że koty się czasem lubią w nocy też zdefekować. Jak na przykład bardzo mu zależy, żeby posprzątać po sobie o 3 w nocy i kuweta nie znajduje się w twoim sześciokondygnacyjnym mieszkaniu z 80 łazienkami, tylko w dwupokojowym, gdzieś w rogu w drugim pokoju, to są to wrażenia dźwiękowe, które mogą wybudzić się nawet z najcięższego snu. Więc to jest ten problem z tą kuwetą, że w nocy...
Ale
oczywiście od czego są teraz, są takie dźwiękoszczelne kuwety, domyślam się, też już są. Zwłaszcza na tutaj, pewnie, na dzikich ulicach.
Wygłuszające dźwięk, tak?
Dużo kotów na smyczy widzę w tym mieście. Ludzie wyprowadzają koty, to też flagi, koty na smyczy.
To też bieda. Maciek, to też bieda. Ile kotów, ile kotów nie wróciło ze spaceru, a skończyło w budce.
No tutaj ten, powiem ci, że tak, tutaj te doły ja obserwuję i badam, bo to jest generalnie moja linia finansowo jadalna, czyli te Wietnamczyki, te takie, wiesz,
z tektury. Jesteś wielkim smakoszem.
Tak, i tych tanich też, tutaj. Bo tu jest bardzo dużo tego, mi brakuje w ogóle jednej budy, mi brakuje takiej, wiesz, w Słupsku. Mamy tam, ale to takie, wiesz, jest. Chociaż nie, dobra, mamy niezłego Chińczyka w każdym razie, ale no tutaj powiem ci, że to już, znaczy te budy zawsze wyglądają jakby były na skraju upadku, ale teraz wyglądają na skraju upadku, jakby. I tak się, wiesz, zastanawiam generalnie, bo co, Izrael się zamknął, tak, powyżej 4000, pierwszy kraj, który zrobił drugi lockdown, my mamy jakieś już 1100 ileś. I tak. Idziemy w ogóle, jak my idziemy na 4000 pięknie, nie wiem czy to widzisz, jak my tutaj pięknie, my idziemy, my razem wszyscy, nie mówię tego aż tak bardzo prześmiewczo, bo sam też trochę idę, ale my idziemy do przodu, nie, idziemy tam na ten drugi lockdown, którego nie będzie, będziemy się kłócić, będzie gówno zima, będzie brzydko, będziemy chorować i będziemy się kłócić o to, albo nie.
Zaszczepcie się na grypę jak możecie.
Dobrze. Przed nami. Albo nie. W sumie ja też, wiesz, nie chcę być jakąś Kasandrą tutaj. Chociaż jestem szczupły. Dobrze. Mój
Barta,
drogi.
Barta.
Tak. Chociaż cały czas ważę tyle samo i wszyscy mi mówią cały czas, że jestem coraz bardziej szczuplejszy. To jest to. Tak zrobić. Tak żyć. Taki trik. To jest tak zwany trik z twarzą. Dobrze, mój drogi. NBA. Albo nie. Nie, mamy mecz numer 5 dzisiaj Miami z Bostonem. Tam jakieś dziecko się zaplątało w tej serii i ją wygrywa.
Joela Embida.
Jeszcze raz?
Joela Embida. Artur. Mały Artur. Arturek.
Nie, ale mówię o Tylerze...
Hero,
tak? Hero, Hero. To my na niego Hero. On jest Hero, tak?
Hero. I fajniej.
Hero.
Super. Hero for the win. To ja liczę, że to usłyszę kiedyś.
Nie, on... Mamy
nie, to też niesamowita historia. Mm.
To jest ciekawa historia. Tam jest ta ciekawa historia o tym, ilu to zawodników z Kentucky, Johna Calipariego wychodziło i potem się okazywało, że oni umieją w ogóle jeszcze inne rzeczy niż to co pokazywali w Kentucky. Bo tam jest chyba ten problem, że w Kentucky jest zbyt dużo potencjalnych graczy. Ja już tak przechodzę do końca. Ale tak, mieliśmy Karla Antonego Townsa, który nie oddał żadnego rzutu w Kentucky, potem okazało się, że jest najlepszym shooterem z wysokich w lidze. Chyba cały czas. Potem mieliśmy Devina Bookera, który miał być kolejnym Klejem Thompsonem. Okazało się, że on potrafi na przykład grać bardzo dobrze na koźle. I to już było w pierwszym sezonie widać, że jest niezły na koźle. Że tam, wiesz, sam na sam potrafi grać, jak Kobe trochę, Paco, gdzieś tam zaczęliśmy o nim mówić.
Tak, ale to też było trochę dlatego, że on gracz raczej był zmiennikiem chyba w tym zespole, prawda? On nie był starterem.
Pamiętam. Ale no tak, to mówi o tym, wiesz, to chyba o to chodzi, że taka głębia talentu jest, że nie wszyscy zawodnicy mają szansę się pokazać. Oni mają zawsze też w Kentucky taki problem, że tam shooterów brakuje. I teraz mamy taki sam jest przykład Tylera Herro, który też był takim Klejem Thompsonem w Kentucky. Jest jeszcze czwarty przykład Bama Adebayo, który okazuje się w NBA drugą wersją Draymonda Greena. Być może najlepszym obrońcą 1-1 w NBA. Bo już takie głosy słyszałem, być może. Tak, bo potrafi switchować na wszystkich i kryć wysokich też, więc wiesz, to jest dosyć dużo. I też, wiesz, kozłującym graczem, który gdzieś tutaj podaje, wiesz, takie rzeczy. Ja szczerze przyznam, że my z Sebastianem w tamtym sezonie widzieliśmy tego trochę u Bama Adebayo. My byliśmy na Bamie Adebayo. Na takim kozłującym Bamie Adebayo widzieliśmy, bo zwracaliśmy uwagę na tych... Zwracaliśmy uwagę na te momenty, gdy dostał... Ale nie dostawał takich szans. I poczekaj. Teza moja. Ja się zastanawiam, czy John Calipari, oprócz tego, że jest ułożony z rodzicami tych dzieciaków, od kiedy oni mają 3 lata, to on już mówi, ten mój, masz hajs, masz trampki, kup i na jedzenie też, i na wino też. To zastanawiam się, mój drogi, czy John Calipari nie jest też w jakiś sposób poukładany z agentami lub z klubami. Bo tu dochodzi do kradzieży cały czas tych graczy. Towns to nie była kradzież, ale Booker to jest kradzież, Adebayo to jest kradzież i Tyler Herro to jest kradzież. Dostajesz tutaj...
Ale to zobacz, to dwa razy hit. To może tutaj z agentami...
Może rozgryźliśmy właśnie Pata Rileya.
Tak. No, ja bym zobaczył takie relacje Kalipariego z Rileyem, historyczne.
To chodzi o to, bo to chodzi o to, po prostu tak załóżmy, przyjmijmy, że ta teza miałaby być prawdziwa. Dobrze, to ja ich tak tutaj ustawię w tym jednym sezonie, żeby oni nie pokazali tych rzeczy, które oni potrafią, i wy ich potem weźmiecie z 13 numerem draftu Pacie Riley. Okej?
Okay? Tak.
Dobra, super. Oni dostaną od nas jakieś pieniądze.
Tak.
No teraz się tylko dostaje pieniądze w NCAA grać bez pieniędzy, to jesteś śmieszny i głupi, jeśli nie,
tak,
pieniędzy nie potrafisz wyciągnąć.
Nie, jesteś słaby.
Po prostu no. Nie do rajdą jesteś, wiesz, z kotem tak. Mieszkasz i żony nie masz. Ale że się dogaduje też, wszyscy są szczęśliwi na końcu. No. No może nam trochę, że nie zostałem wybrany z pierwszym, drugim numerem draftu. Booker, Adebayo, Erro, wszyscy zostali wybrani pod koniec loterii draftu. Adebayo z 11, 10 numerem, Booker z 13, 14.
Ale Hero też 13.
I Hero też 13. Ja myślę, że na upartego, jakbyśmy się jeszcze tak przeszukali te drafty, co lubimy robić, tak. Ale może to nie jest ten moment, to byśmy jeszcze tak dosypali trochę nazwisk tutaj. Może słuchacze co robią. O tą koncepcję generalnie chodzi, że gracze, których oni wybierają, że ci gracze Kentucky, którzy nie pokazują wszystkiego, co potrafią, i potem w NBA okazuje się, że zaraz zostają, bo to już nawet nie w All-Starów trzeba iść, przepraszam, z Bookerem, z Adebayo i z Hero. 20-letnim, to trzeba iść, wiesz, w All-NBA graczy przyszłych. No, Booker, Adebayo, Erro, w tą stronę idzie, nie? Hero, Boże, muszę się nauczyć. W każdym razie. No to nie byle co jest tutaj wyjmowane, kradzione. Może jest faktycznie coś na linii, sprowadzając to tutaj do Kalipariego i Pata Rileya. Może coś tutaj jest, no.
Zaraz sprawdzimy.
Haki na Rileya. Nie będziesz, kurde, tak się tutaj rządził, nie? Tutaj Polacy się, kurwa, dojdą w internecie, hakerstwo, zaraz zobaczysz, wszystko będzie ten. Dobrze, to my będziemy Pata Rileya dochodzić i ucinać. Czekam też, mój drogi, na 80 tekstów o tym, co dokładnie się wydarzyło w 2014. Jak to Pat Riley się tam...
Proszę bardzo, przepraszam, pierwsza linijka, która wypada. Heat president and former Wildcat Pat... Przepraszam, jest former Wildcat przecież. Pat Riley.
Grał w Kentucky?
Tak.
Dziękuję za rozmowę. Pa, pa.
Pat Riley says he's a big fan of Kentucky coach John Calipari.
Masakra. Ale to wpisałeś, albo wpisałeś Pat Riley, John Calipari. To tak by wyszło. To tak by wyszło nawet
zaraz, z tym. Zaraz.
Nie.
A kto wprowadzał Calipariego do Hall of Fame? Pat Riley.
Wow. I to właśnie dostajecie, gdy słuchacie Palmy. Dokładnie to dostajecie. Po to przychodzicie i to dostajecie. Always deliver. I to na miejscu. Instant. Dziękuję ci, mój drogi. Mamy wszystko rozwiązane. Czyli to jest układ. Czy LeBron pokona układ.
Eric Spelstra jest wielkim fanem The Kentucky Way. No i wszystko jest jasne.
Jasne. Droga, to jest undergroundowe metro. Trzecia linia. Ludzie są wysyłani z Kentucky do Miami. Wysyłani.
No wszystko, nie, wszystko jest jasne. No.
No.
Wszystko jest jasne.
To szybko poszło w sumie.
Wszystko poszło.
Dobrze,
no tak,
to teraz tak. Ja pójdę...
Żony, nie pokazujesz tego.
Dobrze, to ty idziesz wieczorem do Olejnik, a ja robię tak. TVP, tak?
Tak.
Z przyjemnością, dobra. Podzielimy się po programie z resztą programów. Możemy wysłać jeszcze kilka osób. Dobra, ogarniemy to. Dzień dobry, TVN trzeba zrobić. To się zrobi.
Czekaj, zobaczmy.
No.
Kogo Kentucky wybiera w takim razie w tym roku.
Tyrese Maxey bierze Miami. Tyrese Maxey, Miami, do Miami. Z numerem 43. Kręci kostkę zaraz, jutro. Poważny bardzo. Dobrze, mój drogi, to już mamy. Tak, mamy Miami-Boston, mamy Denver Lakers, jest 3-1. Gratuluję żartu o Denver na Twitterze.
Dziękuję.
Proszę. Nie spodziewałem się, że pójdziesz po niego, ale... Poszedłeś i doceniam w tobie to, że poszedłeś po ten żart. Że mimo tego, że czułeś w pewnym momencie, że to jest taki żart, który go może użyć tyle osób na świecie w tym momencie. Wcale nie będę wyjątkowy, ale poszedłeś. Ja to cenię. Nie mówię no. prześmiewczo, to jest pewnego rodzaju taka osobista zawziętość, żeby pójść za tym żartem, czy nie? Powiedz, no nie, co czułeś, gdy pisałeś?
Miałem ten żart przygotowany już od 6 dni. Nie. On był już wymuskany, wypielęgnowany. No, to, no, nie no. To nie było przypadku.
Ja no wiem.
Ja czekałem na ostatni gwizdek, po prostu i tak, no, jest.
Pierwszy, jest. O, jest. Kto nie, nie będę spoilował. No to trzeba po prostu wejść i zobaczyć. twitter.com/znykajacy. Znykajacy?
Znykajacy.
Znykajacy.
Pajacy. Znyka pajacy.
Dobrze, mój drogi, mamy dobrze. Denver Lakers, mecz numer 5 mamy w sobotę. Dobrze, dzisiaj jest Miami Boston. Ja powiem ci, że to rozmawialiśmy wczoraj. Ja nie wiem, czy się Boston nam rozsypał teraz, czy nie, ale to nie był Boston w ostatnim meczu, coś mi nie pasowało, to nie ten zespół był i nie wiem, czy to się stało, czy nie wiem, czy oni wrócą do tej serii, czy przyjdą z jakimś takim nastawieniem bardziej poetyckim, ale uniesieni.
Czy to ground jury,
no,
wielkie jury, czy wielkie, oni nie zespoli Bostonu, czy znowu biali supremaci nie zagrali? Mhm. Nie zagrali Brennan Taylor tak, że ten biedny Brown gdzieś tam jest w swojej głowie i się zastanawia, zastanawia się, co to jest bezmyślne zagrożenie.
Co to Wanton, jest w ogóle Wander?
Wanton, co to Wanton w ogóle jest? Derangement, bezmyślne zagrożenie.
Wander. I to jest do gościa, który strzela.
Wanton. Wanton.
Wanton. Bo właśnie to Wanton, bo ja tam Wanton, zupę widzę. Tam
brzmi jak zupa. Pierożki, zupa.
Pierożków szukałem w tym wszystkim, ale o, ja sobie wezmę to jako tytuł. Palmy mogę? Pierożków tak, szukałem w tym wszystkim.
Siraczą sobie troszkę polej.
Nie, ale tak, bo tam, bo w końcu ten Hutchinson, ten, którego tam dojebali, doszli.
Hankinson
to jest ten, który tak strzelał, że przez ścianę do sąsiadów poszło, tak?
Tak, i to on właśnie za to, że poszło do sąsiadów i tam była matka w ciąży, małe dziecko i konkubent.
Kurwa, te historie. W rejonach, to nie wiem.
Za konkubenta też możesz iść za kraty. No.
Siedzisz spokojnie w domu z konkubentem. Dobrze, dalej.
W ciąży.
A tutaj
I on dostał jakby 3 działki za to strzelanie takie po domu, że ono zapomniał, że te ściany są z tektury. No i potem tam się nic się nie stało tym konkumentowi zwłaszcza, ale no to zachowanie zostało uznane jako ten Wanton, jako te pierożki.
To był Wanton. Pierożki to był jest Wanton. Dobra. Czyli Wanton.
Ja właśnie nie mogę zrozumieć. Ja
nigdy nie słyszałem tego słowa po prostu i dużo ludzi też mówi o tym, że nigdy nie słyszało tego słowa. Wanton and no dobrze, dalej, no.
Endangerment.
Chyba Mike Malone mówi, czy Eric Spencer, któryś z tych trenerów mówił, że ja nigdy w życiu nie słyszałem takiego słowa. Wiesz, że trzeba czytać, nie można tyle w koszu siedzieć. Czytać trzeba. No.
Bezmyślne zagrożenie, byśmy to przetłumaczyli.
Dobrze.
Czyli taka no, naruszenie zasad ostrożności ponad pewną granicę, którą uważamy za bezmyślność. No, to takie są pojęcia absolutnie odstępne. Ale mnie to najbardziej zastanawia w tej całej historii, że facet oddał 10 strzałów, kobieta nie żyje, a żadnego z tych strzałów, które on oddał, nie można mu przypisać. Znaczy, co się dzieje z balistyką, z tego typu rzeczami w Stanach Zjednoczonych? No bo żaden, to jest takie zdanie, żaden z tych strzałów nie został mu przypisany. A mamy denatkę, tak? Więc dlatego, rozumiem, że on nie jest oskarżony o jej zabicie, tylko o to, że strzelał w ściany. No.
Czyli, bo istnieje szansa, że z tego drugiego domu, tego ostrzeliwanego, gdzie ta kobieta w ciąży była, i istnieje szansa, że tam otworzyli ogień i strzelali do tego.
Że konkubent się ostrzeliwał.
Ostrzeliwał się. Istnieje szansa. Nie można tego wykluczyć, że to konkubent z domu obok. To jest, nie, to dobrze.
Nie, to była w ogóle ta błąkająca się kula od strzałów, gdzie jest JFK.
Tak. I to w ogóle kanon i tyle. Kanon i tam dalej. Jakie tam są historie? Kanibale, pedofile, tak? Hillary Clinton. Śledzisz to? Ten ruch? Ten ruch na Q?
Na Q?
Tak, jeśli są słuchacze ruchu na Q tutaj, to proszę wpisujcie miasta i adresy. Ciekawe, co są. Na pewno mamy jakiś słuchaczy z kanonu. Teraz ich denerwuję, ale ja nie denerwuję, ja po prostu się pytam. Dobrze, mój drogi.
No dobrze. No. Co ma Wania, czego nie ma Rafał?
No nie wiem. Putin? No nie wiem, co?
Kim jest Wania? Czy Czerniowiec? Czy
No czekaj, bo ja nie wiem, o co chodzi teraz zupełnie. Nie,
nie wiesz, rozmawiamy o Wani.
No,
Wania,
którym?
Nie właśnie, a widzisz, ale Wania Cerniwec to kobieta.
A, mówimy o niej. Dobrze, o Wania. Wani. Tak, Wania Cerniwec to jest kobieta, która została skautem.
Znaczy takim tym szefem skautów zagranicznych. Chicago Bulls. No więc pytam, co ma Wania, czego nie ma Rafał?
Więcej lat, to na pewno, tak?
No, ale Rafał już taki młodzieniaszek to nie jest, ale chodzi o co? Chodzi o, że ona ma te takie poliki?
Znaczy może Rafała, wiesz, na końcu, no, to nie chcą z tego Denver też, wiesz, wypuścić. Może on też wypuści. Nie chce, no. On tam się chyba zna z tym teamem Connellym dobrze. W dobrych kontaktach jest.
Ale przecież to Karniszowa do niego zadzwonił.
No, ale potem jak poznał teama, to wiesz.
Aha, poszedł wyżej.
Artura w odstawkę.
Aha, bo nie ma co rozmawiać z lokajem, jak znasz właściciela,
no,
tak?
No to Rafał się nie potrafi, wiesz, tutaj. Rafał z Warszawy, wiesz, się tam ten wylawiruje i jego jest.
Aha.
On idzie po wszystko w Denver.
Rozumiem, czyli może był za drogi dla Chicago. Więc
wzięli kobietę. Nie, Chicago ma nowego trenera, to jest Billy Donovan. Z ogromną ekscytacją przyjęto Billy'ego Donovana w Chicago. Nawet dano mu ten, jak napisałeś, widziałem, że znalazłeś tą informację, że dano mu nawet ten sam gabinet, w którym Fred Hoiberg pracował.
Tak, żeby się ludzie nie mylili.
Nie mylili, że to jest jakiś tak. Dobrze, czy to coś chcemy powiedzieć o Chicago Bulls, tej beznadziejnej organizacji, nie bójmy się tego powiedzieć, która raz jeszcze, chciałem przypomnieć, Chicago Bulls, i no mówimy to tutaj...
6 tytułów mistrzowskich w 8 lat, ale to beznadziejna organizacja.
W które 8 lat? Tamte 8 lat, czasy Nirwany, czasy Mera i Kerry, to było 8, tamte czasy, to były czasy. Nie to, co teraz. Kiedyś to było. Mój drogi, no nic, w każdym razie, tak, Billy Donovan jest trenerem, trener Ameba, trener, który dopasuje swój system do graczy, który z młodymi graczami potrafi pracować i który, nie oszukujmy się, było dużo takich momentów, gdzie Billy'ego, że się już chcieliśmy właśnie Billy'ego Donovana do Freda Hoiberga porównać. Co zaraz powiesz, ale Maciek, czy w każdym razie, no ja myślę, że on dosyć nieźle sobie w tej NBA daje radę, nie przyznasz? Dosyć
no
nieźle, nie jest takim... Nie jest
tak... Oczekiwania były większe.
A nie, że właśnie oczekiwania były mniejsze? Że o taki z koledżu przychodzi i wygląda jak Wojciech Michałowicz trochę, czy nie?
Trochę
wygląda, ma takie włosy na jeża.
Tak, postawione. Na jeża.
Ostatnio widziałem takiego... nie będę mówił. Dobrze, w każdym razie, nie, widziałem taką... Tu też masz, w Warszawie to też, co lubię, to jest katalog bezdomnych. I możesz sobie ubrania pooglądać. W sensie moda Warszawy, moda warszawska, moda bezdomnych. Macie bardzo ładnie ubranych bezdomnych. To muszę wam przyznać. Warszawski, no. To prawda, że warszawski bej czuje się lepiej niż jakikolwiek bezdomny w Polsce. Że z paluszkiem. Uprzejmych macie bezdomnych, też muszę przyznać bardzo. Dobrze, idziemy dalej. Coś chciałem powiedzieć o tym, że aha, dobrze, tak, Billy Donovan. Ja myślę, że on dosyć nie, znaczy wiesz, dostaje kontrakt czteroletni. Po pięcioletnim kontrakcie w Oklahomie dostaje czteroletni kontrakt od razu. Chicago chyba czekało na Billy'ego Donovana, może coś wiedziało. No i do tej młodej grupy przychodzi taki trener, który prawdopodobnie, wiesz, będzie tę młodą grupę gdzieś tam w najlepszym wypadku miał dociągnąć, nie wiem, ja wiem, że teraz się będziemy śmiać, ale do 50 zwycięstw, bo wyobraź sobie to, że Chicago wygrywa 50 meczów kiedykolwiek, znowu.
Trudno się to wyobrazić.
No właśnie, Chicago ma szczęście, że New York Knicks istnieją. Naprawdę, tak. To jest szczęście Chicago Bulls. To jest naprawdę duże szczęście, bo to jest no, żart, co się dzieje w Chicago. No ale dobrze, zobaczymy. Teraz, co Billy Donovan zrobi z tą grupą. Ale powiem ci, że będziemy musieli zrobić taki cykl w Palmie i zrobimy go po zakończeniu sezonu. Pisałem ci kiedyś chyba maju. Zaraz będziemy kończyć, przepraszam. Ale musimy zrobić cykl taki, w którym będziemy państwu przypominać kluby NBA.
O!
Tak. Bo powiem ci, że no, tyle czasu już minęło, od kiedy oglądaliśmy te 8 klubów, których nie oglądaliśmy w Orlando.
Tak.
Nie było ligi letniej i nie wiadomo, kiedy zaczniemy ten sezon. I powiem ci, że jak o tym lockdownie przed chwilą mówiłem, o tych 4000, o NBA, to wiesz, my się tutaj świetnie bawimy. Znaczy świetnie. Bawimy się miło, jest NBA, żartujemy sobie, ale wiesz. Zobaczymy, kiedy ten sezon się rozpocznie. Jak daleko będziemy go kopać w przód, żeby w końcu kibice mogli siedzieć. Żeby NBA jakiegoś tutaj, nie wiem, błędu nie popełniła, czy coś takiego.
Ciekawe jest, jaka jest ta granica, wiesz. Czy to jest nagle, wiesz, będziemy powiedzmy gdzieś... Znaczy te decyzje, wydaje mi się, że jednak muszą zapaść szybciej niż później, no bo to jednak cała logistyka sezonu musi zostać ułożona, kalendarz, wiesz, tam nagrody Grammy, NHL, ramówka, wiesz, to nie jest tak, że to się robi, o, chłopaki, to może za tydzień. I że to trzeba jednak z takim jednak wielomiesięcznym wyprzedzeniem zrobić, że tego się nie da, wiesz, tak przesuwać w pewnym momencie, a to dajmy sobie jeszcze 2 tygodnie, bo może wtedy liczba zachorowań spadnie. I ciekawe, czy wiesz, no bo w pewnym momencie musisz jakby podjąć jakieś założenie, czy znowu robisz bąbla, czy robisz takie, no musisz robić takie bąble, wiesz, systemowe, na przykład 4 bąble i tam drużyny się obgrywają i się tylko zmieniają, tasują, jakoś tak to wygląda, są jakieś takie wielkie centra, robisz jakieś mikroturnieje, no możesz znowu się bawić jakoś ciekawie formatem, to może nie być takie głupie. Na przykład, wiesz, mistrzowie bąbla. Czy jednak czekasz maksymalnie długo, nie wiem, na przykład do marca, do kwietnia ze startem sezonu, po to, żeby tych kibiców gdzieś tam jednak na te trybuny wpuścić.
No. Tak, bo to chodzi, nie? Gdzie jest ten moment, w którym...
Które, no wiesz, albo no, w którymś momencie musisz to zrobić, albo to. Więc pytanie, czy w ogóle, czy jesteś przywiązany do 82 spotkań. Może w czasach pandemii nie da się zrobić 82 spotkań. Może trzeba grać na 50 spotkań i uważać, że to jest wszystko, co jest możliwe i grać na przykład właśnie w formacie, nie wiem, połowa hali jest pełna, co drugie krzesełko. Albo grać, nie wiem, albo grać bez kibiców na 82 mecze. No, nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jakby, gdzie trochę nie widzę tych scenariuszy. Nie wiem, co jest w głowie włodarzy.
Bo to jest troszeczkę inaczej niż zastosowanie tej techniki, strategii myślenia, którą zastosowali przy tych bąblach, że kopali do przodu plany wznowienia sezonu. Już było wiadomo, że to będzie bąbel, ale tak od... Czy było wiadomo, czy nie było? Przypomnij mi. Nie było. Co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że wcześniej używali takiej techniki podchodzenia do rzeczy, że starali się nie podejmować decyzji, dopóki naprawdę nie będą musieli jej podjąć, ale też byli ukierunkowani na tą wizję zrobienia NBA w bąblu. I odkładali to, kopali do przodu. Na początku były takie pomysły, że może wcześniej zaczniemy niż zaczęliśmy.
Tak.
Więc było wiadomo, co już mniej więcej co zrobią, w którą stronę pójdą, że będą grali w bąblu, to bodajże już mieliśmy te plotki, wiesz, 3 tygodnie czy 4 tygodnie. Pamiętam 5 na 5 pisaliśmy po 3-4 tygodniach. Już były te przecieki, że może Bubble, Orlando gdzieś tam się pojawiały. A tutaj właśnie chodzi o to, że w zasadzie nie wiadomo, jak to kopać, bo oni nie kopią do przodu decyzji o tym, kiedy zaczną rozgrywki w bąblu, tylko biorą jeszcze pod uwagę, jak powiedziałeś, możliwość tego, jak wiemy wszyscy, żeby zacząć razem z kibicami. Więc gdzieś będzie ten punkt, w którym oni będą musieli tę decyzję, mam wrażenie, podjąć, czy też dalej będą używać tej techniki przekładania wszystkiego, aż te rzeczy się tak jakby ułożą dla nich, no. aż ocenią, co się dzieje na świecie, czy wokół w USA i z czym mamy do czynienia, czy mamy dostęp, do jakiej medycyny mamy dostęp, czy mamy szczepionki, jakiego rodzaju, czy są wypróbowane, czy nie. No nie wiem. My w każdym razie idziemy jak jeden kraj, jak jeden mąż na czwórkę, na trójkę, albo może na dwójeczkę. Zobaczymy. Mój drogi, dobrze. Nie mam na razie, mam tu w tych swoich datach, bo pytałeś się mnie ostatnio, napisane, tak, że wolna agentura, początek wolnej agentury został przesunięty Na 23 października początek. Ale on został kopnięty chyba tylko o kilka dni wtedy, gdy była ta informacja. A ostatnio mieliśmy informację o tym, że draft został kopnięty do przodu na 18 listopada?
Tak,
No.
tak, coś takiego.
Więc teraz draft jest za free agency?
Na tym? To dziwne.
Czy albo może ja mam, czy to 18 listopada, czy października? Poczekaj, sprawdzę. Chciałem Państwa zostawić z tą myślą, bo dziwne by było to, gdybyśmy mieli free agency przed draftem. NBA draft jest.
Ale jest 18 listopada. Jest
18
7.
listopada draft, tak? Masz coś, widzisz to
Tak,
gdzieś? No.
tak.
A informacji na temat tego, kiedy rozpocznie się wolna agentura, ostatnia data, mówię, śledzę wszystko, to jest 23 października. Więc teraz mamy taki układ, ale to chyba tak nie będzie. Chyba wszystko zostanie znowu przesunięte. A z
Powtarzam.
drugiej strony, te wszystkie daty, mam tu zapisane daty tych, wiesz, tych, że tego dnia muszą podjąć opcję dla gracza i tyle. Te wszystkie daty tych opcji, tych, wiesz, tych opcji drużynowych, tych, no co mamy jeszcze? Opcje graczy, opcja drużyn, te
No bo
wszystkie
czekaj, bo
opcje,
jest tak, bo
one
jest
się
nie dosyć,
zaczynają.
miał być 18, bo było tak.
One.
Pierwotnie, mogę?
No.
Pierwotnie miało być tak, że draft miał być 16 października, ale rozumiem, że wszyscy powiedzieli, że jest za mało czasu, że trzeba się poprzyglądać, że na tych Zoomach czy tam BlueJeansach to
Do
słabo widać
brzegu, gdybyś mógł, bo zaraz muszę iść. No,
A,
no.
przepraszam.
Mów, 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 no.
I free agency miało się zacząć 18.
18. Zostało przesunięte na 23. Z tej 18 na 23. O 5 dni tylko, tak?
To jest dziwne.
No.
To
Nie
ja
zostało
rozumiem.
dalej kopnięte, ale inaczej. Najpierw zostało przesunięte free agency i dopiero teraz, w ostatnich, na tydzień temu przesunięto draft. Ale draft przesunięto za free agency i draft mamy 23, tak, 18 listopada. Natomiast free agency nie zostało przesunięte i mamy tutaj daty tych wszystkich player option, team option, które są, zaczynają się od, no dobrze, no niektóre od 6 już października. Na przykład 6 października Nikola Batum, to jest ostatni dzień na podjęcie opcji dla Nikolasa Batuma. I to jest pierwsza rzecz, która wchodzi. Potem się te wszystkie różnego opcje zaczynają tak od 14, 15. 13 października jest ostatni dzień finałów NBA. Tam będzie mecz numer 7. Takie było założenie. I 14 października zaczynają się już wszystkie deadline'y na opcje. I one idą 14, 15, 16 akurat nie, ale dalej 17, 18. I te daty nie zostały przesunięte na razie. Nic o tym nie wiadomo. A te daty i tak już zostały przesunięte raz, jak wiemy, z czerwca na październik.
Tak.
Więc co tu się dzieje? Nie mam tej informacji. Co się dzieje z tymi datami? Bo mówię, czy naprawdę jesteśmy w tej sytuacji, gdzie robimy najpierw free agency, potem draft?
To dziwne by
Może
było.
to jest to. Tylko nie słyszałem, żeby ktoś o tym głośno mówił, nie wiem, w jakichś fachowych, branżowych podcastach ostatnio, więc zobaczymy. Będziemy to śledzić. Tak samo jak i koty na ulicach Warszawy, gdy defekują. I w innych miastach też obiecuję. Dobrze, mój drogi, to słyszymy się w przyszłym tygodniu. Już ze
Tak.
Słupska. Ja
Już
będę.
z finału NBA pierwsze zapowiedzi
Tak?
gorące.
Już będziemy wiedzieć?
Tak, myślę,
Tak?
że to już. Nie, Lakersi nie pozwolą sobie na takie wygłupy jak Utah i Clippers.
A ja jak
Nie,
patrzę,
lepiej.
ja tam
Ja
widzę,
powiem
no.
tak, znaczy batalia rozstrzyga się tak naprawdę nie między tam Jokiczem i Marejem i Davisem i LeBronem, bo oni prezentują wszyscy wysoki poziom.
Ja jakiś trochę nie doszedł ostatniej nocy na mecz. Wstać go na lepszą grę trochę
Tak,
też sobie.
ale to wiesz, no, zdarzają się mecze, gdzie łapiesz głupie faule i potem jesteś przyduszony brakiem minut, wchodzisz tak trochę, wiesz. I oczywiście drużyna cierpi z tego powodu. Zgoda. Zdarza się tak.
Taki mecz, no.
Natomiast ten mecz rozgrywa się między 8 zawodnikami tak naprawdę.
A, tak myślisz.
Tak uważam.
Ale to ciężko jest oceniać
Jak,
serię Denver Lakers przez pryzmat aż 16 graczy. Bo o 8 z jednej drużyny i 8 z
Nie,
drugiej.
nie, nie, oś, nie, ośmiu,
Aha.
ośmiu, ośmiu w sumie, po czterech znanych graczy. I po prostu tych czterech graczy Lakers jest zaskakująco lepszych niż czterech graczy
A, gdzie? Jak
Denver.
lepszy? Kto jest lepszy? Daj, pokuśmy się. Kto jest lepszy niż Jeremy Grant w Lakersach?
Ale mówię jako ta czwórka, no, w
A
sensie
co?
oni
A nie miałeś
razem
wrażenia,
pochodzą, no, Dwight Howard,
ale
Paul.
sorry, a gdzie był Dwight na końcu tego meczu? Markif Morris grał. Ty widziałeś tą przepraszam, ta piątka, która grała na końcu meczu ostatniej nocy, moim zdaniem, to była taki składek, że Frank Vogel już nie miał za bardzo kim grać. Miał trzech dobrych graczy w tym meczu. Trzeci to był Rajon Rondo.
A grał, no właśnie.
Caruso grał.
I kto zrobił zbiórkę?
No ja mówię, Rajon Rondo grał nieźle. Caruso grał. Markif Morris grał.
Caruso, Rondo, Kuzma i Dwight.
Nie, Kuzma nie grał, Markif Morris grał.
Nie, to Pope, no. To są, ci cztery gracze są po prostu lepsi niż...
Ale oni lepsi, przecież no, Miami lepsi. Się śmieje z tych graczy. W sensie Miami się śmieje z tych graczy.
No dobrze, no ale
też... Jeremy Grant gra przecież...
Millsap gra w kratkę, Jeremy Grant w kratkę, tam ci grają równo, no, to jest no.
Moim zdaniem Jeremy Grant jest najlepszym graczem z tych wszystkich pozostałych w tej serii. Ale okej, okay, spoko. No chcesz powiedzieć, że oni jako grupa grają lepiej. A to nie jest tak trochę, że jest 3-1 dlatego, że Anthony Davis jest dużo lepszy niż Nikola Jokic w tej serii. A Jamal Murray gra z LeBronem co najmniej na remis. I po prostu różnicę robi to, że Davis jest lepszy od Jokicia.
No, można to tak na to spojrzeć. Ja wyszedłem do mnie od tego, że to się mniej więcej neutralizuje. Natomiast tamci są po prostu solidniejsi razem. No, nie mają wybitnych występów. No, oczywiście Jeremy Grant może mieć lepszy występ, ale Millsap nie dowozi, Harris nie dowozi.
Danny Green nie istnieje. Alex Caruso. Alex Caruso się ręka trzęsie w crunch time. Jeszcze raz?
W ogóle Greena nie mam w tej czwórce graczy. Ale,
no to kto jest? Lakers. Jeszcze raz. Rajon Rondo jest niezły, zgodzę się.
Rajon Rondo, Pope, który ma rewelacyjny shooting. Caldwell ma rewelacyjny tylko bąbla ma. To w ogóle to jest cichy gracz, taki, nie wiem, mip nawet, no. Zaległa cisza.
Masz Dwighta... Sprawdzam, na której planecie jestem. Masz... Naprawdę!
Tak.
Dobrze, już nie przesadzajmy, nie róbmy z nich Miami. To nie jest Miami. Miami ma lepszych graczy. Tych 3-8. Kuzma dzisiaj nieźle miał kilka momentów, dopóki Michael Porter go... Nie miał.
No, masz solidnego Dwighta, no.
Tak, Dwight fajnie gra. No. Fajnie, że go stawił do piątki, że się masuje, też przeszkadza Jokiczowi grać.
No, no. I masz Kuzmę. I oni są lepsi niż ostatecznie, niż Jeremy Grant.
Niż Monte Morris? Niż Jamal
Murray? Monte Morris nie
Jeremy
jest.
Grant, Monte Morris. No nie jest. Monte Morris jest w tej czwórce.
Nie, ale nie jest w tej czwórce, o której ja myślę.
Tak, to ja ci wybiorę czwórkę Lakersów, mogę? Taylen Horton Tucker, Kurt Rambis, Majka Jeżowska i Linda Rambis. Na razie. Pa, pa. Słyszymy się w poniedziałek.
Cześć.
Pa.
Cześć.